Dzień dobry. Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie powitać na prezentacji wynikowej Grupy Banku Zachodniego WBK za trzeci kwartał 2016 roku. Są dzisiaj z nami pan Eamon Crowley, CFO, pan Carlos Polaino, odpowiedzialny za pion finansów, oraz pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. So, Eamon, the floor is yours.
Dzień dobry, witam Państwa. Niestety Jerry Byrne nie mógł dzisiaj do nas dołączyć, więc ja przedstawię całą prezentację z wynikami za trzeci kwartał. Będę mówić o wynikach, a także o naszej strategii. Mogę powiedzieć, że te trzy miesiące to był bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o wyniki biznesowe i o nasz wynik podstawowy. Chciałbym rozpocząć od slajdu szóstego, na którym prezentuję podstawowe informacje biznesowe. Jeżeli chodzi o wzrosty bilansowe, wolumen kredytów wzrósł o 9%, depozyty o 11%. To jest bardzo silny wzrost. W sektorze ten wzrost w zakresie kredytów to 4%, czyli nasz wzrost jest ponad dwa razy wyższy. I to jest dowodem na naszej silnej pozycji na rynku. Jeżeli chodzi o aktywnych klientów, mamy 3,3 miliona takich klientów i 226 tysięcy aktywnych klientów MŚP, klientów korporacyjnych. I tutaj też widzimy wzrost rok do roku. Ta liczba rośnie. Transakcyjność na naszej bazie klientów również wzrasta i widzimy to, będziemy to widzieć również w innych wynikach w prezentacji. Jeżeli chodzi o transformację cyfrową, którą właśnie przechodzimy, widzimy, że mamy teraz 2 miliony cyfrowych klientów, to 7% wzrost rok do roku, a jeżeli chodzi o klientów bankowości mobilnej, mamy ich ponad 809 tysięcy i ten wzrost wyniósł 32% rok do roku. Będę mówił szczegółowo o kanałach zdalnych w późniejszej części prezentacji. Na slajdzie siódmym widzimy podstawowe informacje finansowe. Zysk należny udziałowcom za pierwsze trzy kwartały to 1,7 miliarda. To jest spadek o 17% z wykluczeniem transakcji jednorazowych Viva oraz Aviva. Ten zysk spadł o 10%, a jeżeli wyłączymy również wpływ podatku bankowego, to ten zysk wzrósł o 6%. Czyli w ujęciu porównywalnym to ujęcie jest dla nas najważniejsze, bo widzimy tutaj wzrost 6% w tym zakresie. Najważniejszy jest wzrost dochodów komercyjnych, 10,2%, wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji. Tutaj jest niewielki spadek, 0,9%, ale na rynku ten spadek wyniósł między 6-8%, więc nasze wyniki w tym zakresie w porównaniu z sektorem są bardzo dobre, pomimo spadku wyniku tytułu prowizji. Jeżeli chodzi o strukturę bilansu, wskaźnik NPL wynosi 6,84%, koszt ryzyka kredytowego zanualizowany 0,8%. To jest spadek również rok do roku. Bardzo dobry poziom, biorąc pod uwagę strukturę naszej oferty produktowej. Jeżeli chodzi o kapitał, mamy TCR na poziomie 15,3, a CET1 na poziomie 14,88. To jest po wypłacie dywidendy w maju 2016 roku, więc widzimy, że mamy zdolność do generowania kapitału i do wypłaty dywidendy naszym udziałowcom. I to coś, to trend, który będziemy kontynuować. Na slajdzie 8 widzimy nasze zyski, dobre wyniki komercyjne. Widzimy zysk netto udziałowców w ujęciu porównywalnym, czyli z wykluczeniem tych pozycji jednorazowym oraz podatku bankowego. Widzimy, że ten wzrost wyniósł 6%. Dochody brutto wzrosło 3%, dochody operacyjne to 5%, odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowej 2%, nasz portfel wzrósł o 10%. Będę o tym jeszcze mówił szczegółowo w późniejszej części. Zysk netto należny udziałowcom w ujęciu porównywalnym 6%. Kluczowe wskaźniki na slajdzie 9. ROE 11,6. Jeżeli wykluczymy te jednorazowe transakcje, to 11,2. I jeżeli wykluczymy tutaj też goodwill, będzie wynosił około 14%, więc te wyniki są bardzo dobre, szczególnie w porównaniu z sektorem bankowym w Polsce. Widzimy tutaj duży spadek rok do roku i to wynika głównie z wpływu podatku bankowego, więc myślę, że cały sektor bankowy tutaj będzie widział jednocyfrowe liczby. To ROE na poziomie 11,6. Chcemy oczywiście w czasie podwyższyć ten poziom i powrócić do wyższych poziomów. Jeżeli chodzi o pozycję płynnościową, jest płynna. Wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł o 11%. Wynosi 96,5. Dla BZWBK tylko to 89%. Jeżeli chodzi o wzrost po stronie depozytów, to tutaj również pokonaliśmy rynek. I jeszcze kilka słów na temat wskaźników kapitałowych. TCR wynosi 15,3%. To jest wzrost rok do roku i to uwzględnia tą wypłatę dywidendy, o której już mówiłem w 2016, i również rezerwę na przyszłą wypłatę dywidendy. Kredyty i depozyty. Taki generalny obraz. Depozyty detaliczne wzrosły 9%, depozyty firm o 17%, a te depozyty firm obejmują również klientów MŚP, a ich depozyty wzrosły o 13%, więc to jest dowodem umacniania relacji z klientami i wzrostów w tym segmencie. A jeżeli chodzi o kredyty, kredyty detaliczne wzrost 8%, kredyty biznesowe o 11% rok do roku. Na slajdzie 11 widzimy transformację multikanową, która się wpisuje w naszą generalną strategię. Chcemy być bankiem skoncentrowanym na kliencie, który dostarcza usługi we wszystkich kanałach. Chcemy być dostępni we wszystkich kanałach, w oddziałach w internecie, na komórce, w call center, a również przez połączenia w wideo z doradcami. Więc w tym zakresie widzimy, że preferencje klientów zmieniają się. Oni chcą kontaktować się z bankiem w bardziej bezpośredni sposób. Tak jak mówiłam już o tym, ta baza klientów cyfrowych wzrosła o 32%, ale widzimy po prawej stronie, że transakcje mobilne w trzecim kwartale to było 3,5 miliona. Czy było 3,5 miliona takich transakcji? Czyli ci klienci, których mamy w tym klientów, oni korzystają z wielu klientów, z wielu kanałów, dlatego że mamy bardzo dobrą aplikację mobilną, która została bardzo dobrze oceniona nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to to, że 20% wszystkich kredytów gotówkowych jest sprzedawanych w kanale cyfrowym, a 20% tej liczby to tylko w kanale mobilnym. W ostatnim kwartale uruchomiliśmy TeleClick i to pozwala klientom na zakup kredytów online. Nie muszą przychodzić do oddziałów, nie muszą podpisywać dokumentacji, robią to wszystko online. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, to mamy coraz wyższy poziom klientów, rachunków tylko cyfrowych. Otworzyliśmy 25 tysięcy takich rachunków dostępnych tylko w tym kanale mobilnym i to zdecydowanie podkreśla, jak zmieniają się preferencje naszych klientów.
Gdybym mógł przejść do slajdu numer 13. Aby przekazać więcej informacji na temat portfela kredytów brutto, tak jak mówiłem, wzrósł on o 9%. Kluczowa informacja tutaj znajduje się na dole po prawej stronie. Widzimy tutaj wzrost odnotowany w poszczególnych segmentach, kredyt hipoteczny o 11%. Jeżeli jednak to spojrzymy tylko na wzrost w portfelu złotowym, to on wyniósł 27%, a kredyty hipoteczne we frankach spadły o 7% z powodu normalnych spłat kredytów. W związku z czym 16% nowej sprzedaży kredytów hipotecznych na rynku odbywa się w naszym banku, co pokazuje, że mamy bardzo dobrą, konkurencyjną, przyjazną dla klienta ofertę, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Jeśli chodzi o kredyty zaliczne, gotówkowe, karty kredytowe, limity w koncie, tutaj wzrost wyniósł 10%. Jeśli chodzi o MŚP i leasing i factoring, to 13% wzrostu. W segmencie korporacyjnym GCB i nieruchomości wzrost o 10%. Wszystkie te segmenty, na których się koncentrujemy, odnotowały dobre wyniki i cały czas je odnotowują, chociaż te wzrosty są nieco niższe niż w poprzednich kwartałach. Ostatnia rzecz. Santander Consumer Bank z wyłączeniem portfela hipotecznego wzrost kredytów wyniósł 8% rok do roku. To są dobre wyniki, jeśli chodzi o produkcję w tym kwartale i narastająco. Jeśli chodzi o depozyty, wspomniałem już o wzroście. Chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę na pewne aspekty, slajd 14, a szczególnie na dwa. Jeden z nich to kontynuacja tendencji zachowań klientów, to znaczy przechodzenie z kredytów terminowych na depozyty bieżące i konta oszczędnościowe. Depozyty terminowe w związku z czym spadły o 3%. W ciągu roku wzrost odnotowany w rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych wynosi 20% rok do roku. W kontach oszczędnościowych tak naprawdę 25%. Daje nam to przeniesienie 10 miliardów na rachunki o niższych kosztach dla banku. Nie zmuszamy klientów do zrobienia tego, ale wynika to z poziomu transakcji realizowanych przez klientów w naszych banku, z większego wykorzystania naszych rachunków oszczędnościowych i bieżących i z tego, że są coraz bardziej lojalni. W związku z czym mamy bardziej efektywną bazę fundingową, a przede wszystkim daje nam to bazę klientów, którzy realizują u nas transakcje, którzy współpracują z nami w większym zakresie. Druga rzecz, o której chciałbym tutaj wspomnieć, to fundusze w zarządzaniu. Mówimy tutaj o funduszach ARKA. I jak widzimy, kwartał do kwartału wolumen wzrosło 4%, natomiast rok do roku o 2% i narastająco o 4%. Także nasze wyniki są równie dobre jak wyniki innych asset managerów, jeśli nie lepsze. Mamy dobre wyniki, jeśli chodzi o fundusze obligacyjne, zwłaszcza obligacji korporacyjnych. I widzimy też migrację z funduszy rynku pieniężnego dających w tej chwili niższe dochody do funduszy korporacyjnych i jednocześnie przyciągamy nowe środki. W związku z czym są tutaj pozytywne perspektywy dla biznesu ARKA, zarządzania funduszami w ciągu następnych kwartałów, po wielu kwartałach, w których doświadczyliśmy wyzwań w tym zakresie. Gdybym mógł przejść do kolejnego slajdu, numer 15, przedstawiam tutaj wynik odsetkowy, marżę odsetkową netto. Ponownie dobre wiadomości. Tutaj wzrost wyniku odsetkowego o 10%, marży odsetkowej netto o 6% kwartał do kwartału, 10% rok do roku. Marża odsetkowa również wzrosła i ona nam się podniosła o 6 punktów bazowych, podobnie jak w poprzednim kwartale. Ten wzrost wynika ze spreadów kredytowych i z kosztów fundingu, a i jeśli chodzi o to, tą strukturę, mamy tutaj lepszą strukturę i kredytów, i lepszą strukturę kosztów finansowania, co daje nam właśnie dzięki przejściu na te rachunki bieżące i koszty oszczędnościowe, które generują niższe dla nas koszty. Dobre wyniki. Wzrost marży o 6 punktów bazowych kwartał do kwartału, 16% rok do roku i 25 punktów bazowych w stosunku do najniższych wyników, jakie odnotowaliśmy w drugim kwartale 2015 roku. Jeśli chodzi o prowizję netto, jak mówiłem, już tutaj mamy spadek o 1% rok do roku, natomiast 3,5% wzrost w kwartale. Oczywiście trzeba spojrzeć na to z perspektywy całego rynku, gdzie marże, gdzie te prowizje spadają znacznie szybciej. I w tym kontekście jest kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Jeśli chodzi o wyniki z prowizji z tytułu kart, mamy w tej chwili 7,7 tysięcy milionów kart kredytowych. Jeśli chodzi o karty debetowe, mamy ich ponad 3,5 miliona. Jeśli chodzi o karty HCF-owe, mamy tutaj naprawdę dużą liczbę, ponad 40 tysięcy. W związku z czym o aktywność kart, tutaj odnotowaliśmy wzrost o 18% rok do roku i 4% kwartał do kwartału. I wynika to, daje nam to wzrost 9% w tej pozycji rok do roku i 4% kwartał do kwartału. Gdybym mógł przejść do pozycji klienci inne. Tutaj widzimy, że wyniki są bez zmian rok do roku, natomiast w kwartale udało nam się podnieść te wyniki. Jeśli chodzi o dochody z tytułu transakcji walutowych, odnotowaliśmy wzrost o 6%, co jest dobrym wynikiem. I jeśli chodzi o prowizję z tytułu przelewów, czy wzrost o 4%, jeśli chodzi o kredyty i ubezpieczenia, tutaj widzimy pewien spadek, co jest skutkiem dwóch czynników. Przede wszystkim niższych prowizji kredytowych. Dlaczego? Ponieważ tutaj odnotowujemy pewną sezonowość, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty korporacyjne, gdzie zwykle na koniec pierwszego półrocza i koniec roku uzyskujemy większość tych prowizji. A druga sprawa, tutaj mieliśmy też niższy wolumen wzrostu, co wpłynęło na te prowizje. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, chociaż tutaj wynik jest bez zmian kwartał do kwartału, nastąpiło zmniejszenie dochodów z tego tytułu z powodu wprowadzenia zmian regulacyjnych i nowego podejścia do ubezpieczeń grupowych, co powodowało spadek naszych wyników w ciągu ostatnich dwóch kwartałów. Ale myślę, że jesteśmy w stanie to zniwelować poprzez wprowadzenie dodatkowych produktów, zaoferowanie naszym klientom nowych produktów, które dają im wartość dodaną. Również generujemy dodatkową sprzedaż i na tym się właśnie skupiamy, biorąc pod uwagę silną, solidną ofertę Bank Assurance, jaką mamy we współpracy z Avivą. Jeśli chodzi o rynki kapitałowe, dobry wzrost kwartał do kwartału, zwłaszcza prowizji maklerskiej, które znacznie wzrosły, jak również prowizji z tytułu asset management, jak również z tytułu usług doradczych. Byliśmy zaangażowani w szereg dużych operacji na rynkach kapitałowych w tym kwartale. I to pokazuje dwie rzeczy. Jedno, naszą zdolność jako dobrego partnera dla rynku kapitałowego, jeśli chodzi o doradztwo, a drugie to pokazuje naszą zdolność do wykorzystania globalnej marki Santandera, tak aby promować nasze usługi doradcze w skali międzynarodowej. I uważamy, że będziemy kontynuować takie działania w przyszłości i będziemy wyprzedzać tutaj rynek, jeśli chodzi o usługi doradcze w następnych kwartałach i latach. Oczywiście silny wzrost tej pozycji wynikający przede wszystkim z trade finance. Rok temu przyjęliśmy taką strategię, aby rzeczywiście poważnie zainteresować się usługami trade finance i działalnością w tym zakresie i wykorzystać globalną pozycję Santandera w zakresie tej oferty. I widać tutaj dobry wzrost dochodów, jeśli chodzi o dochody generowane na tych klientach, którzy są eksporterami. Wzrost na przykład akredyt o 9% rok do roku, międzynarodowe gwarancje czy factoring, które podwoiły się w ciągu roku. Nasza zdolność do wspomagania tych rosnących firm na polskim rynku, które chcą eksportować na rynki zagraniczne, tak naprawdę stanowi naszą przewagę i pozwala nam też wykorzystywać naszą pozycję jako członka grupy Santander. A patrząc na zmiany w sektorze bankowym w nadchodzących kwartałach, myślę, że nasza zdolność do zaoferowania usług sieciowych tego rodzaju będzie wyjątkowa i może być naszą przewagą konkurencyjną w przyszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o handel międzynarodowy, eksport międzynarodowy. Oczywiście o tym jeszcze możemy mówić, pomówić później. Przechodząc do kolejnego slajdu, numer 17, chciałem pokazać, jakie są dochody brutto. Podstawowe dochody odnotowały wzrost 7% rok do roku, bardzo dobre wyniki i 5% w ciągu kwartału. Jeśli spojrzymy na poszczególne pozycje, widzimy, że odnotowaliśmy minimalną poprawę, jeśli chodzi o portfel ALM, około 4 milionów w kwartale. Nie było wpływu z transakcji wizy i z dywidend. W związku z czym wpływ na wyniki kwartalne nie obejmuje tych jednorazowych pozycji w poprzednich kwartałów, ale wynik jest nadal dobry. Po odliczeniu tych jednorazowych zysków z podstawowych dochodów widzimy, że nasze dochody porównywalne odnotowały wzrost 3% rok do roku. W związku z czym mamy dobre, pozytywne wyniki. I chciałbym zasugerować, że dynamika wzrostu tych dochodów się utrzyma również w kolejnych kwartałach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo ścisła dyscyplina zarządzania kosztami. Jak widzicie Państwo, koszty pracownicze spadły 2% rok do roku, nieznaczny wzrost kwartał do kwartału, koszty administracyjne wzrost rok do roku, co jest skutkiem wyższych kosztów regulacyjnych, kosztów na wydatków na informatykę, jak również, co najważniejsze, wynika to z transformacji naszego biznesu. Także płacimy za transformację naszej działalności biznesowej i te koszty odzwierciedlone są w kosztach operacyjnych. Oczekujemy, że ten poziom będzie utrzymywał się na poziomie, którym jesteśmy w stanie zarządzać i będziemy pokazywać niewielkie zmiany jednocyfrowe w tym zakresie. Także dobre zarządzanie kosztami, jak również oczywiście tutaj te szczęki są coraz szersze w pozytywny sposób. Slajd, który prawdopodobnie stanowi punkt Państwa zainteresowania, to rezerwy jakość portfela kredytowego. Wskaźnik kredytów niepracujących spadł do 6,8%. Oczekujemy dalszej redukcji w tym zakresie w kolejnych kwartałach, w związku z czym około 5% oczekujemy. Jeśli chodzi o pokrycie kredytów niepracujących, 64%. I zanim przejdę do kosztów kredytu, chciałbym podać Państwu dane dla Santandera. Pokrycie rezerwami 92% w portfelu, a wskaźnik kredytów niepracujących stabilny na poziomie 9,8%, także naprawdę się nie zmienił w ciągu roku. Pokrycie również. Mówiąc o koszcie kredytów w kwartale, zanualizowany koszt kredytów 80 punktów bazowych. Jeśli spojrzymy na sam trzeci kwartał, chciałbym tutaj nadać kontekst. W pierwszym, drugim kwartale mieliśmy wyjątkową sytuację z pewnych powodów. Z powodu sprzedaży portfela kredytów niepracujących i to oczywiście wpływa na nasze wyniki w tym zakresie, jak również w kwartale pierwszym i drugim nie mieliśmy dużej liczby spraw, na które zawiązywaliśmy rezerwy indywidualne. I ostatni raz, kiedy taka sytuacja miała miejsce, to był koniec roku 2007. W związku z czym mamy była dobra pozycja w tym zakresie. Dlatego w trzecim kwartale mieliśmy raczej znormalizowany poziom indywidualnych rezerw, które zawiązywaliśmy. Nie jest to nic, co spowodowałoby jakąkolwiek koncentrację czy niepokój. Natomiast kwartał do kwartału mamy tutaj znaczący przyrost. Drugi element dotyczy tego, że rozwiązaliśmy rezerwy IBNR w pierwszej połowie roku, natomiast w trzecim kwartale stworzyliśmy pewne dodatkowe rezerwy w kategorii IBNR. 28 milionów w BZWBK. Czego to dotyczy? jest to skutkiem tego, że nastąpił wzrost naszego portfela, jak również nie jest to powód do żadnego niepokoju, jest to normalny po prostu zmiana w rezerwach IBNR. BZWBK sytuacja jest znormalizowana. Jeśli spojrzymy na Santander Consumer Bank, gdzie poziom rezerw wzrósł z 40 do 70 milionów, wzrósł o 30 milionów, dużą przyczyną tego stanu rzeczy jest kwestia przejścia i zastosowania bardziej ostrożnej polityki w zakresie uznawania kredytów niepracujących. Nie ma to wpływu na wskaźnik kredytów niepracujących i na wskaźnik pokrycia rezerwami. Po prostu odzwierciedla to bardziej ostrożne podejście do ujmowania kredytów niepracujących. Natomiast nie stanowi wzrostu w warunkach znormalizowanych. Natomiast kwartał do kwartału wygląda to niezwykle z tego punktu widzenia. I to jest pierwszy element, pierwsza rzecz na temat SCB. Druga rzecz dotyczy tego, że następuje również tam wzrost portfela kredytowego 7% rok do roku. W związku z czym następuje też normalny wzrost rezerw kredytowych. Patrząc na trzeci kwartał w przód, prawdopodobnie na czwarty kwartał, prawdopodobnie będzie ten poziom rezerw może nieco niższy, a te 80 punktów bazowych to jest, myślę, poziom, który jesteśmy w stanie utrzymać w skali całego roku.
Więc tak jak powiedziałam, to nie oznacza wzrostu ryzyka po naszej stronie, nie oznacza również jakichś spraw problemowych portfelu. Wynika to z tego, że te pierwsze trzy kwartały były dosyć, pierwsze dwa kwartały były takie dosyć niepowtarzalne pod tym zakresie, więc myślę, że w przyszłym roku uda nam się ten poziom 80 bipsów obniżyć, ale to oczywiście zależy od warunków rynkowych i od bieżącej sytuacji, ale rok do roku, w ujęciu rok do roku ta sytuacja rysuje się dosyć dobrze. Slajd 20. Widzimy tutaj prowizję, podatek bankowy i koszty regulacyjne. Zapłaciliśmy 288 milionów podatków za 8 miesięcy tego roku. Tak jak widzimy, nasza książka kredytowa wzrosła o 10%, więc stąd również wzrost obciążenia podatkowego. Widzimy tutaj na tym slajdzie również koszty BFG i KNF. Po prawej stronie również jak tą strukturę NPL-sów pomiędzy bankami BZWBK i SCB mieliśmy dużą sprzedaż w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku w porównaniu z trzecim kwartałem. Przejdźmy do kolejnego slajdu, to slajd 21. Pokazuje porównywalny zysk netto akcjonariuszy większościowych. Tutaj mamy wzrost 6% z wyłączeniem tych jednorazowych transakcji oraz nakładów z tytułu podatku bankowego. Więc w ujęciu porównywalnym ten wzrost wyniósł 6% rok do roku i uważamy, że to jest dosyć dobry wynik. Ten kwartał pokazuje bardzo dobry wzrost. Oczywiście przy wykluczeniu tych jednorazowych transakcji, biorąc pod uwagę na przykład wolumen transakcji, wzrost NPL-ów to coś, czym nie powinniśmy się martwić. Na zanualizowanym poziomie ta sytuacja wygląda dobrze. Wskaźnik NPL w ciągu roku wzrósł o 2%, a nasz portfel rozszerzył się o 10%, więc to jest coś, co jest pod kontrolą. Ten poziom NPL-ów oczywiście zostanie obniżony. Z takiego strategicznego punktu widzenia naszym celem w kwartale czwartym jest kontynuowanie inwestycji w w transformację biznesu oraz transformację cyfrową. Będziemy oferować klientom dostęp do nas, multikanałowy dostęp do usług i produktów bankowych, czyli klienci będą mogli skorzystać z naszych usług w oddziale call center, przez internet, przez komórkę. Mamy również w banku rozpoczętą transformację procesów end-to-end, tak żeby wyeliminować zbędną papierologię oraz uprościć procedury, tak żeby one były proste dla nas oraz dla klientów i oczywiście w ten sposób udoskonalić doświadczenia naszych klientów, bo to jest to, czego oczekują od nas nasi klienci. Drugim elementem naszej strategii jest uproszczenie naszej oferty, więc mniejsza liczba produktów, których o większej wartości, mniejszy stopień skomplikowania, proste transakcje. I w tym zakresie głównymi miarami będzie czas potrzebny do decyzji, czas potrzebny do wypłaty środków. Chcemy oferować efektywne kanały obsługi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej prezentacji. Możemy rozpocząć sesję pytań i odpowiedzi. Chciałbym wypowiedzieć securities. Mam pytanie na temat wskaźników kapitałowych. Czy myślisz, że ten nowy bufor dla instytucji ważnych systemowych, czy on będzie uwzględniany do wypłaty dywidend, czy tylko do minimalnych wymogów kapitałowych? Czy oczekujemy na ostateczne stanowisko regulatora w tym zakresie, jeżeli chodzi o wypłaty dywidendy? Mamy takie podejście ostrożnościowe. Myślimy, że to będzie dodane do tych istniejących już buforów i tak będziemy zarządzać naszą bazą kapitałową, ale teraz jeszcze oczekujemy ostatecznego stanowiska regulatora. Ale myślimy, że to będzie dodatkowy bufor do tych, które już istnieją.
Kamil Stralski, Haitenbank. Kilka pytań. Pierwsze, gdybym mógł potwierdzić wskazania co do kosztu ryzyka 100 punktów bazowych. Narastające jest to 80 punktów bazowych. Jaki Państwo myślicie, będzie to znormalizowany poziom na poziomie 80 czy 100 punktów bazowych? Miałem nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem podczas prezentacji, ale jeszcze wracając do tego slajdu prezentującego rezerwy kredytowe, slajd numer 19. Tak naprawdę kwartał pierwszy i drugi były wyjątkowe, ponieważ nie mieliśmy znormalizowanego poziomu tych kosztów. Rezerwy podlegają pewnym wymogom rachunkowym i po prostu nie można ich księgować tylko tak w momencie, jak powstają. Trzeci kwartał nie pokazuje znormalizowanego poziomu. Ten znormalizowany poziom jest niższy. Natomiast oczekuję, że poziom ten utrzyma się w czwartym kwartale, jak i na początku przyszłego roku. Ten poziom nam spadnie do znormalizowanego poziomu około 80 punktów bazowych. I sugeruję, że myślę, że patrząc za rok wstecz będziemy mówili o 80 punktów bazowych, ale następuje wzrost naszego portfela kredytowego. Działalność bankowa polega na podejmowaniu ryzyka, a od czasu do czasu po prostu następuje utrata środków. Dla nas kluczowym miernikiem jest to, czy wzrasta nam marża odsetkowa netto, która pozwala nam płacić za to dodatkowe ryzyko, które podejmujemy, a 80 punktów bazowych wydaje się być poziomem benchmarkowym i pytanie jest, czy uda nam się zejść poniżej tego poziomu, ale jestem pewien, że marża odsetkowa netta, że te szczęki między marżą odsetkową netto a kosztami tutaj się rozszerzają. Patrząc na SCB i wyniki SCB za trzeci kwartał, wydaje się, że są dosyć słabe. Od czasu przejęcia udziału w tym banku ten kwartał był jednym z najniższymi wynikami prowizyjnymi, jak i z najwyższymi kosztami ryzyka i zastanawiam się, czy jest coś nadzwyczajnego, co się dzieje w SCB. Czy oczekujecie, że Państwo, że te wyniki się poprawią, spadną dalej? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nabyliśmy udziały w SCB, biorąc pod uwagę wycenę netto na poziomie 400 milionów złotych. Nawet biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, zysk netto z SCB za pierwsze trzy kwartały wynosi 370 milionów. Trzeba pamiętać, że SCB płaci również podatek bankowy, a poziom NPL i sprzedaży kredytów niepracujących był niższy niż w zeszłym roku. I możecie państwo pamiętać, że ich poziom rezerw i pokrycia rezerwami wynosi 92%. W związku z czym to miało pozytywny wpływ na wyniki w momencie, kiedy sprzedawali portfele niepracujące. Także te wyniki mnie niepokoją w żaden sposób. Ich dochody odsetkowe netto rosną, marża odsetkowa netto, nie wspomniałam o tym, ale ona odnotowała wzrost o 20 punktów bazowych kwartał do kwartału, 50 punktów bazowych rok do roku, a rezerwy w tym kwartale wynikają z bardziej ostrożnego podejścia do ujmowania kredytów niepracujących. W związku z czym zapewniamy w ten sposób bankowi lepszą pozycję biznesową. Także nie martwią mnie te wyniki, które są przedstawione za ten kwartał. Strategia jest realizowana w niezwykle dobry sposób i tak naprawdę ich wyniki są znacznie lepsze niż innych graczy na tym rynku. Jeszcze kolejne pytanie. Prowizje konsultingowe spadły. 20 milionów różnicy. Coś się dzieje szczególnego? Oczywiście. Tak jak mówiłem, prowadzimy projekt digitalizacji i transformacji biznesowej. To powoduje konieczność korzystania z usług konsultacyjnych, jeśli chodzi o poszczególne projekty. Prowadzimy szereg projektów strategicznych w banku i jest ich naprawdę wiele, w związku z czym tutaj angażujemy doradców zewnętrznych. I na slajdzie 18 już mówimy, że zamierzamy ponosić koszty tej transformacji i nie chcemy podnosić naszych kosztów stale, chcemy to finansować z kosztów operacyjnych.
Chciałbym jeszcze za zewnętrzną dystrybucję produktów kredytowych 90 milionów w tym kwartale. Mógłbyś powtórzyć pytanie? Koszty dystrybucji kredytów przez agentów, to dotyczy głównie SCB. Oni mieli rezerwę w kwartale trzecim na opłacenie kosztów agentów i to zwykle dzieje się w kwartale czwartym, jeżeli porównasz ich wynik finansowy na przykład z 2015 rokiem. To jest pozytywna rzecz, może się wydawać jako negatywna. Oni płacą prowizję za to, że ta dystrybucja się odbywa, także odbywa się sprzedaż więc to wynika z takiej perspektywy czasowej, z ujęcia ich akurat w kwartale trzecim, a nie w czwartym. Ale w takim rocznym ujęciu to nie będzie się różnić od zeszłego roku. Dziękuję.
Jeśli nie ma, to ja przeczytam kilka pytań, które przyszły do nas przez internet i postaramy się teraz na nie odpowiedzieć.
Pytanie pierwsze. Po kolejnych dobrych wynikach, jeśli chodzi o obniżenie kosztów finansowania w trzecim kwartale, czy bank może jeszcze coś zrobić w tym zakresie w przypadku utrzymania się poziomu stóp procentowych? Jakie było główne osiągnięcie w tym zakresie w trzecim kwartale? Czy powinniśmy oczekiwać dalszego kurczenia się portfela korporacyjnego w czwartym kwartale? Czy program 500+ jest istotny w przypadku niezabezpieczonych kredytów konsumenckich? I ostatnie pytanie. Czy planujecie państwo rozważenie, utworzenie jednostki hipotecznej i wydawania obligacji hipotecznych, tak jak zrobił to PKO BP z sukcesem? W jaki sposób chcecie też państwo zniwelować efekty podatku bankowego w 2017? Jak również oczekujemy o komentarze na temat dywidendy, na temat wypłaty dywidendy w kontekście dodatkowych buforów kapitałowych? No, przy sześciu pytaniach to już na ogół się na końcu zapomina pierwsze pięć, ale sobie je spisałem. Jeśli chodzi o koszty odsetkowe, trudno tutaj mówić o tym w środowisku niezmieniających się stóp procentowych, zwłaszcza niskich stóp, jakie w tej chwili doświadczamy. Tak jak mówiłem na slajdzie mówiącym o strukturze naszej bazy depozytowej, to slajd 14. Korzyści wynikają tutaj przede wszystkim z tego, że klienci przenoszą środki na rachunki bieżące i konta oszczędnościowe. Klienci robią to sami, ponieważ nasza oferta jest dla nich atrakcyjna i w związku z czym koszty finansowania są tutaj niższe. Klienci mają dostęp do swoich środków codziennie. Jak Państwo widzicie, mamy w tej chwili mniej niż 50% naszych depozytów jest w depozytach terminowych. Jeżeli te kwoty będą się obniżać i będziemy mieć więcej depozytów bieżących i kont oszczędnościowych, będziemy uzyskiwać oszczędności w kosztach finansowania. Także, ale oczywiście trudno to mówić, czy to się utrzyma. Będziemy cały czas zarządzać tym portfelem w ten sposób. Jeśli chcemy rozwijać nasz portfel kredytowy i przyciągać środki, to będzie to trudne. Natomiast gdyby nasz portfel kredytowy miał spadać, to by była zupełnie inna historia, ale chcemy również, żeby rosła nam strona depozytowa. Jeśli chodzi o spadek portfela korporacyjnego, tak, ten portfel się zmniejszył nieznacznie w trzecim kwartale, zwłaszcza w portfelu kredytów na nieruchomości. Wynikało to przede wszystkim z transakcji, które już zapadały, czyli z naturalnego upłacania się portfela. Po prostu inwestorzy i właściciele podejmowali na przykład decyzję o refinansowaniu czy sprzedaży nieruchomości. Nie oczekuję, aby był tutaj dalszy spadek, ale też nie oczekuję znaczącego wzrostu w tym portfelu. Jak Państwo widzicie, jeśli chodzi o kredyty detaliczne MŚP, tutaj mamy bardzo dobre wzrosty. Poczekamy i zobaczymy, jak to będzie, ale nie oczekuję dalszego kurczenia się tego portfela, ale oczywiście o tym decydują bardziej klienci niż my. My nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Jeśli chodzi o niezabezpieczone kredyty konsumpcyjne i wpływu programu 500+, bo oczywiście są pewne anegdotyczne dowody na to, że klienci kupują więcej używanych samochodów, ale tak naprawdę nie widzimy tutaj znaczących różnic. Widzimy, że kredyty konsumpcyjne wzrastają tak jak w poprzednich okresach około 7,8%. Także bezpośrednio nie widzimy wpływu tego programu na nasz biznes. Oczywiście w przyszłym roku będzie więcej środków przyznawanych w ramach tego programu i zobaczymy, czy to wpłynie na kredyty konsumpcyjne. Kolejne trzy pytania. Czy planujemy utworzenie banku hipotecznego i emisję obligacji hipotecznych? Tak, rozważaliśmy już ten pomysł od jakiegoś czasu, od kilku lat tak naprawdę. Otwarcie banku hipotecznego to jest bardzo duża sprawa, ponieważ fizycznie trzeba otworzyć, uruchomić kolejny bank z odrębną kadrą kierowniczą, zespołem IT, z osobnym bilansem. I to jest naprawdę duże zadanie. W tym kontekście uważamy, że transformacja naszego biznesu zbiegnie się dobrze z projektem banku hipotecznego. Transformując nasz biznes, łatwiejsze będzie rozważenie, utworzenie banku hipotecznego. I oczywiście ten pomysł jest częścią naszych planów i myślę, naszych planów średnioterminowych, może w okresie 2-3 lat, myślę, że będziemy realizować ten pomysł. Chciałbym też odnotować, że PKO odniosło tutaj sukces w tym zakresie, także był to też pozytywny ruch dla całego sektora bankowego. Jeśli chodzi o kluczowe mierniki, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby zniwelować wpływ podatku bankowego, no to nasze dane wynikowe pokazują. Wyniki naszego portfela, jeśli chodzi o wzrost marży odsetkowej netto, prowizji. Prowizje nam nieznacznie spadły, ale i tak mamy lepszy wynik niż rynek. Zarządzamy dobrze kosztami, one tak naprawdę utrzymują się na poziomym poziomie, a koszt ryzyka odnotował spadek pomimo wzrostu naszego portfela. W związku z czym podatek bankowy to jest coś, co ma wpływ na nasz rachunek wyników. Nie będziemy zarządzać tym bezpośrednio, w jakiś sposób podejmować jakieś konkretne akcje, aby temu przeciwdziałać. Natomiast będziemy cały czas rozwijać nasz biznes, będziemy wzrost kapitału rentowny. To są kluczowe wskaźniki, są lepsze niż w przypadku naszych konkurentów i to możemy obiecać rynkowi. Jeśli chodzi o dywidendy, oczekujemy na wskazówki od regulatora, jeśli chodzi o możliwość wypłaty zysków, dywidend z zysków za rok 2016. Uważamy, że biorąc pod uwagę naszą silną pozycję kapitałową i zdolność do generowania kapitału, będziemy w stanie wypłacić dywidendę, ale oczywiście będzie to uzależnione od stanowiska KNF-u. Natomiast nasza polityka polega na tym, aby wypłacać dywidendy i tak naprawdę w ciągu ostatnich 14 lat następowała 12-krotnie wypłata dywidendy. W związku z czym generujemy silne kapitały i myślę, że będziemy w stanie to zrobić. Ale oczywiście zawsze pierwsze pytanie w lutym, które zadajemy regulatorowi, to pytamy, czy jesteśmy w stanie wypłacić dywidendę, przygotowując się do walnego zgromadzenia.
Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, ja serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na nieoficjalną część spotkania.
Thank you very much.